Chciałbym dzisiaj dokończyć ten temat o 10 pannach, także jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy mogli sobie otworzyć na Ewangelii Mateusza 25 rozdział. Chciałbym dzisiaj mówić o takich bardziej praktycznych rzeczach, jak to się odnosi do naszego życia. Przypomnę tylko, że w wcześniejszym kazaniu mówiłem o tym, że to jest jedyna przypowieść Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza, która jest użyta w czasie przyszłym. Więc kiedy Pan Jezus ją mówił, nie mówił ją do obecnych słuchaczy, którzy go słuchali. W ogóle w Ewangeliach są tylko cztery takie przypowieści, które są użyte w czasie przyszłym. Więc trzy są w Ewangelii Łukasza, a ta jedyna jest Mateusza. I chciałbym, żebyśmy przeszli do bardziej takich praktycznych rzeczy, czego Jezus nas uczy z tej przypowieści, do których zborów zalicza się zbór w Giżycku. Czy do mądrych zborów, czy do głupich zborów. Ta przypowieść, mówiłem o tym, że mówi o 10 kościołach, o 10 pannach. Tak jak mówiłem, że w Apokalipsie Bóg skierował Pan Jezus do apostoła Jana 7 listów do 7 zborów, ale wszyscy ludzie na całym świecie wiedzą, że te 7 oznacza doskonałość i że to jest adresowane do wszystkich kościołów, nie tylko do tych 7, które są w Turcji dzisiejszej. Ale że tak samo tutaj jest ta liczba 10 jest liczbą symboliczną, ale chodzi o cały Kościół Jezusa Chrystusa. Jezus dzieli ten Kościół na 5 głupich, nierozsądnych zborów i na 5 mądrych zborów. No i chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli się zastanowić, czy zbór, do którego my chodzimy dzisiaj, należymy do zboru w Giżycku, czy Jezus, gdyby dzisiaj stanął pośród nas, i to On tutaj stał za kazalnicą, czy by powiedział, że zbór w Giżycku należy do głupich panien, czy do mądrych? Ale każdy z nas, siedząc w ławce, może się zastanowić, czy ja jestem w oczach Jezusa mądry, czy głupi. Czy jesteśmy przygotowani na przyjście powtórne Jezusa Chrystusa? I czy mamy ten zapas oliwy, o którym w tej przypowieści jest mowa, w lampach? Bo kiedy czytamy tą przypowieść, widzimy wyraźnie, że to ilość oliwy, albo raczej brak zapasu oliwy w dodatkowej, nie w samej lampie, ale dodatkowy zapas oliwy, spowodował odrzucenie głupich zborów przez Jezusa. I to Jezus nazwał te zbory głupimi, albo w języku greckim to słowo się tłumaczy tępymi, niedorzecznymi. Czyli brak sensu w ich życiu, brak celowości albo niedorzeczność w planowaniu działania. Tak można tłumaczyć to słówko, głupi, że funkcjonują one niedorzecznie, te kościoły, nie mają celu w działaniu i nie wiedzą, dokąd zmierzają. W Starym Testamencie oliwa była zawsze symbolem obecności pomazania i obecności Ducha Świętego. Choćby jeden werset wam zacytuję, kiedy otwieramy sobie pierwszą księgę Samuela, 16 rozdział i werset 13, prorok Samuel przybył do domu Jessego, aby namaścić małego Dawida. On naprawdę był wtedy młody, był nastolatkiem, na króla Izraela. I w 13 wersecie czytamy: wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośród jego braci. Miał taki kozi róg, w której był zalany olej. I kiedy cała rodzina stała, możecie to sobie w domu przeczytać, ojciec Dawida, wszyscy jego starsi bracia. Znaczy dobrze tą historię, że najpierw Samuel, kiedy stanął, myślał, że ten najstarszy, bo był największego wzrostu i kawał chłopa z niego był i Samuelowi się spodobał z wyglądu, ale Duch Święty powiedział, to nie jest ten. Więc przesunął się na młodszego i tak aż w końcu Duch Święty mówi, żaden z tych. I prorok Samuel patrzy na Jessego i mówi, masz jeszcze jakiś synów? A on mówi, tak, jeden jest taki mały, pasie owce, zawołaj go. I czytamy w tekście, w tej pierwszej Samuela, że kiedy przyszedł Dawid, wyglądał jak dziewczyna, miał ładne, długie, rude włosy i był śliczny. I Duch Święty do Samuela powiedział, to jest ten. I Samuel podszedł i z tego rogu, który miał oliwę, wylał mu na głowę. Dzisiaj, gdybyśmy podeszli do młodego chłopaka i wylali mu słoik oliwy na głowę, to by się bardziej nie ucieszył. Ale w tamtych czasach, kiedy prorok przybył i wylewał komuś oliwę, to znaczy, że coś szczególnego z tym człowiekiem będzie się działo. I kiedy Samuel to zrobił, to czytamy, począwszy od tego dnia, Duch Pański opanował Dawida. Duch Pański to inaczej Duch Święty opanował małego chłopca, który miał 15-16 lat może. Opanował go. I kiedy dalej czytacie tą księgę, to możecie przeczytać sobie, co to znaczy, że go opanował. Że potrafił pokonać lwa, niedźwiedzia, że jeśli jakieś dzikie zwierzę potężne przechodziło ukraść mu owce, to stawał i zabijał je. Dzisiaj niewielu mężczyzn, w ogóle dorosłych, czy nawet żołnierzy, stanęłoby naprzeciwko olbrzymiego lwa albo niedźwiedzia i walczyło. Bo wielu by po prostu ze strachu narobiło w portki. A ten chłopiec stawał i je zabijał. To jest ten sam chłopiec, który stanął naprzeciwko olbrzymiego faceta, który miał ponad 3 metry i powiedział, nie ja cię zabiję, ale Pan cię zabije moją ręką dzisiaj. To znaczy, opanował go Duch Pański. To nie znaczy, że Dawid, ktoś na niego wylał oliwę, położył ręce i Dawid od tej pory dużo mówił o Duchu Świętym, że trzeba się modlić na językach i prorokować. W życiu Dawida było widać, że Bóg go prowadzi. I zobaczcie, także oliwa w Starym Testamencie oznaczała obecność Ducha Świętego, pomazanie. Kiedy przyjdziemy do Nowego Testamentu, nie będę cytował dużo wersetów, bo nie ma na to czasu, ale kiedy otwieramy Ewangelię Jana, 16 rozdział i 13 werset, Jezus też mówi o Duchu Świętym, o tej oliwie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, poprowadzi was w całej prawdzie. Gdy przyjdzie Duch Święty, którego ja poślę, Duch Prawdy, On was wprowadzi w całą prawdę. Duch Święty, którego otrzymaliśmy, Jego zadaniem w nas, Ducha Świętego, Boga, który mieszka w nas, jest przygotować nas na przyjście Jezusa Chrystusa. O tym, co jest powiedziane w tej przypowieści o 10 pannach. Jego zadaniem jest przygotować Kościół na powtórne przyjście Jezusa. Bo nikt z nas, kiedy się umawia z gośćmi na obiad w niedzielę po nabożeństwie, nie lubi, żeby gość zastał go biegającego w galotach po domu. Albo w piżamie. Albo całe mieszkanie jest brudne i w kuchni jest masę naczyń. I wchodzi gość i mówi, wiesz co, jakoś jechałem do ciebie i nie było korków. I dojechałem godzinę wcześniej. I wtedy wstaje w drzwiach, a ty mówisz, o Jezu. To tak będzie z przyjściem Jezusa. Że przyjdzie Jezus i jedni będą gotowi, a drudzy nie. I Duch Święty, który w tobie mieszka, został posłany po to, żeby cię przygotować na przyjście Jezusa. I dalej w tym wersecie 13 jest powiedziane, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy. Duch Święty, który mieszka w tobie jako Bóg, mówi to, co mówi Bóg Ojciec i Jezus Chrystus. Są jedno. I końcówka tego wersetu jest bardzo ważna. Oznajmi wam rzeczy przyszłe. Pytam się, bo moi koledzy pastorzy czasami bardzo dziwnych rzeczy nauczają. Jak Duch Święty, który mieszka w tobie, może ci objawić rzeczy przyszłe, skoro już On wszystko objawił i jest zapisane w Biblii? Tak niektórzy moi koledzy nauczają pastorzy, że Duch Święty już do nas nie mówi dzisiaj, bo mamy skompletowaną Biblię, Stary i Nowy Testament. Wszystko już powiedział i spisane. Mamy tylko czytać. Tylko, że Jezus naucza zupełnie czegoś innego o Duchu Świętym. Ten, którego pośle, wprowadzi was w całą prawdę, i to ma Jezus właśnie na myśli, Duch Święty, On dyktował Biblię i On wam będzie ją tłumaczył. Ale powie wam też o rzeczach przyszłych. A przyjście Jezusa Chrystusa to jest rzecz przyszła. I Duch Święty, który w tobie mieszka, macie przygotować na przyjście Jezusa Chrystusa. Jak macie przygotować, jeśli On już do ciebie nie mówi, bo go nie słyszysz, bo podobno już nie może mówić. Tak nauczają moi koledzy pastorzy. W 2 Tymoteusza 3:5 jest werset, który mi zawsze dawał niepokój, kiedy go czytałem jako pastor. Zawsze wzbudzał niepokój w moim sercu. I zawsze Bóg przez ten werset mówi do mnie. Jest tam napisane, że w czasach ostatecznych, Paweł pisze do Tymoteusza, ludzie w czasach ostatecznych przed przyjściem Jezusa będą tacy, tacy, tacy i tacy. Wymienia od 1 wersetu. Samolubni, kochający siebie, nieposłuszni Bogu, bardziej siedzący przed telewizorem i mający wykształcony ten kciuk do przerzucania, niż chcący w ogóle ruszyć się i coś zrobić dla Boga. Jest tam cała lista cech, po których możemy sprawdzić, czy my tam przypadkiem nie jesteśmy. I werset 5 mówi bardzo ciekawa rzecz, że jedną z cech człowieka czasów ostatecznych jest, ten werset jest bardzo niepokojący, że ludzie czasów ostatecznych będą mieli ukształtowanie pobożności, zaś odrzucili moc tej pobożności. Że w czasach ostatecznych ludzie będą chodzili do swoich kościółków o różnych nazwach i każdy z tych ludzi ze swoich kościółków, kiedy wyjdą w niedzielę z Giżycka, spotkają się na mieście i każdy z nich będzie przeświadczony, że był w najlepszym kościele, na najlepszym nabożeństwie. Bo jak człowiek wybiera jakiś kościół, to przecież wybrał najlepszy, prawda? I ludzie wyjdą ze swoich kościółków i będą mieli poczucie, że są pobożni, bo byli w kościele. I kiedy sąsiad rano będzie wychodził na rybę, a to będziesz szedł na nabożeństwo, będziesz czuł dumę, że ty znasz Boga, bo jesteś pobożny, a ten poganin idzie w niedzielę na ryby. A ktoś inny jeszcze wyprowadza samochód z garażu i pytasz się go, sąsiad, gdzie ty o tej porze jedziesz? Do Gdańska, do Ikei. I będziesz szedł taki napakowany na nabożeństwo, bo ja jestem pobożny. Ale możesz być, chodzić regularnie do kościoła, czytać swoją Biblię i modlić się i uważać się za pobożnego, ale Paweł mówi, będą mieli ukształtowanie pobożności, zaś odrzucą moc tej pobożności. O jakiej mocy pisze Paweł? Jak można być pobożnym, wierzącym baptystą i nie mieć w ogóle w sobie mocy? Jakiej mocy? O jaką moc mu chodzi? Wystarczy pójść do domu i wypisać wszystkie wersety, gdzie jest użyte słowa moc. I od razu będziecie wiedzieli, że chodzi o Ducha Świętego. Że chodzi o relację z Duchem Świętym. Że można być pobożnym, wierzącym baptystą, chodzić regularnie do kościoła, płacić dziesięcinę, modlić się i w ogóle może w tobie nie być Bożej mocy, mocy Ducha Świętego. I to, co na końcu napisał tego 5 wersetu, to mnie napawa strachem. I może wam się to nie spodobać, bo za każdym razem, kiedy czytałem ten werset, też mi się nie podobał. Paweł mówi do Tymoteusza, od tych odwracaj się, unikaj takich ludzi pobożnych. Wystrzegaj się takich pobożnych baptystów. To nie ja to napisałem, ja tylko dodałem tutaj słówko baptyści, no, ale nie będę nauczał o katolikach, mimo że się wychowałem w tym kościele. Bo czytam ten werset dla siebie i dla kościoła jako pastor, żeby wyłożyć go wam. Ale ten werset wpływa na mnie niepokojąco, że może przyjść mój Pan i powiedzieć, jesteś pobożny, ale nie ma zagroż w tobie mojej mocy, mocy Ducha Świętego. Bo możesz mieć ukształtowanie pobożności, że regularnie chodzisz do swojego kościółka i czytasz Biblię i czujesz się lepszy niż inni mieszkańcy Giżycka, ale jeśli nie ma w tobie mojej mocy, mocy Ducha Świętego, to Paweł pisze do Tymoteusza, Tymoteusz, unikaj takich wierzących ludzi. Ciekawe dlaczego, no nie? Bo można się zarazić. Bo można się taką postawą zarazić. Bo ktoś może powiedzieć, jak on nie ma mocy, ja też mogę nie mieć mocy i możemy razem chodzić do kościoła. Co to na nam szkodzi? Szkodzi. Bo chodzi o to, że się nie przygotujesz na przyjście Jezusa Chrystusa. Bo Duch Święty, który jest związany z mocą, tak jak w tej przypowieści o 10 pannach, odpowiada za ilość oliwy w nas. Bo rozwój w mocy Ducha Świętego, rozwój w takich rzeczach jak proroctwo. Rozmawiałem z wujkiem wierzącym z Bieszczad, kiedy podczas II wojny światowej Anglicy non-stop wysyłali bombowce na Hutę Trzyniec w Cieszynie, bo Huta Trzyniec produkowała niemieckie czołgi i za każdym razem, kiedy nadlatywały bombowce, żeby zbombardować Hutę i zrównać ziemią, bo przecież Pan Bóg w II wojnie światowej był po stronie Anglików i Amerykanów, nigdy nie mogli trafić w Hutę. Bóg zsyłał taką mgłę i tak, że nigdy nie mogli namierzyć Huty Trzyniec. Ale dlaczego Bóg tak zależał na Hucie Trzyniec? Bo pracowało tam bardzo wielu wierzących ludzi, jego dzieci, które musiały pracować, żeby mieć na chleb. I burmistrz tego miasteczka przychodził do jednego z braci, który umiał słuchać głosu Ducha Świętego i pyta się: mamy uciekać w las, czy nie? Na co ten brat wierzący, który umiał słuchać głosu Ducha Świętego i prorokował, mówi: a co tobie do tego? A kim ty jesteś, że przychodzisz do mnie pytać? Bóg mówi do swoich dzieci, a ty do nich nie należysz. Na co burmistrz mówi: a uciekacie? A on w imieniu wszystkich pracowników wierzących z tej fabryki Huty mówi: my nie. I wiecie, gdzie walili Anglicy? Zawsze w las i w pole. Tam, gdzie siedzieli ci, którzy nie byli wierzący i pouciekali z miasta. Wiecie, że nigdy nie trafili w tą Hutę? O to chodzi chodzić w mocy Pana. Że kiedy zastanie cię wojna, tak jak teraz jest na Ukrainie i jesteś wierzący, możesz pomodlić się i powiedzieć: Panie, mam mieszkać w tym domu? Zbombardują go, czy nie zbombardują? Mam iść tą ulicą, czy nie? I nie wyczytasz tego w Biblii, którą ulicą w miasteczku na wschodniej Ukrainie masz wieczorem wracać, albo czy masz mieszkać w tym domu, czy nie. Po to jest nam potrzebna moc Ducha Świętego w nas. Żeby Duch Święty mówił do nas, to oznacza rozwój w mocy, rozwój w objawieniach. Że Bóg ci daje sen i mówi: nie idź tam, albo wyjdź z domu, bo za chwilę separatyści zbombardują ten dom. Że Bóg mówi do ciebie w wizjach, w snach, posyła słowo wiedzy, to oznacza odpowiednią zapas oliwy, o której tutaj czytamy. Że mądre miały zapas oliwy, a w Biblii oliwa oznacza Ducha Świętego. I dzięki darom Ducha Świętego i Jego obecności i mocy będziemy wiedzieli, jak się przygotować na przyjście Jezusa Chrystusa. Lecz głupie zbory, o których tutaj Jezus nazwał je głupie, mówią w swoim sercu: wystarczy nam, że Duch Święty nas zbawił, że oddałem swoje serce Jezusowi i Duch Święty we mnie zamieszkał, jestem świątynią Ducha Świętego, mam pewność zbawienia i moje imię zostało zapisane w Księdze Życia. To mi wystarczy. Ja nie chcę wchodzić w żadne dodatkowe dary Ducha Świętego. Ja nie chcę o tym czytać, o to się modlić i o to prosić. Mi to jest do niczego niepotrzebne. Okej. Ale wtedy możesz właśnie zginąć. I później stanąć przed Panem i powiedzieć: dlaczego ja zginąłem, a tamten nie? Bo tamten mnie słuchał, a ty nie. Tak jak opowiadałem tą historię o pastorze, który stał w kolejce na lotnisku i wszyscy zginęli, bo samolot się rozbił, a on wyszedł z kolejki. Bo był jedynym, który posłuchał Ducha Świętego, który mówił: wyjdź z kolejki. Gdyby zginął, byłby zbawiony. Ale Bóg chciał, żeby on nadal żył. Bo miał jeszcze plan w stosunku do niego, żeby go użyć do niewierzących. Jak chcesz umrzeć, nie musisz w ogóle otwierać się na moc Ducha Świętego. Ale jeśli chcesz, żeby Bóg cię do czegoś użył i żebyś się przygotował na przyjście Jezusa Chrystusa, to musisz mieć moc Ducha Świętego. Bo przychodzą trudne czasy. Bardzo trudne czasy. I ci, którzy nie mają mocy Ducha Świętego, nie wytrwają w tych czasach. Pewnego dnia włączysz dziennik telewizyjny albo TVN, albo Polsat, to co lubisz, I z wiadomości od prezentera dowiesz się, że Żydzi właśnie zaczęli odbudowywać świątynię na wzgórzu, gdzie stoją dwa meczety. Że facet, który dogadał się z Palestyńczykami, Palestyńczycy wyodrębnili im kawałek wzgórza i Żydzi zaczynają budować, właśnie został ogłoszony prezydentem całej ziemi, bo wszyscy go wybrali na szefa całej ziemi. Że Żydzi go ogłosili Mesjaszem. Że facet, który doprowadził do budowy świątyni, Żydzi powiedzieli, to jest nasz Mesjasz. I nagle zdasz sobie sprawę, o kurczę, nie było porwania kościoła. Świątynia już jest zbudowana, jednego faceta ogłosili prezydentem ziemi, czyli dowiesz się z Apokalipsy, że to jest Antychryst i mówisz, Boże, ale gdzie porwanie kościoła, o którym mówili pastorzy z różnych zborów? I nie będziesz mógł nic kupić w sklepie, ani opłacić rachunku w bloku, bo nie przyjąłeś znamienia, bo już na tyle będziesz miał rozumu, że powiesz, szybko przeczytasz sobie Apokalipsę w 2 godziny i znajdziesz werset, gdzie jest powiedziane, że ci, którzy przyjmą znamie na rękę albo na czoło, w nagrodę trafią do raju. Tak? Jest tam tak napisane. Jest powiedziane, że ci, którzy przyjmą znamie, idą w ogień na wieki. Piekielny ogień. I że odrzucają wtedy Chrystusa. I co wtedy zrobimy? W Mateusza 25:9 rozsądne, mądre te zbory, bo głupie zbory przyszły do rozsądnych i mówią, podzielcie się z nami oliwą, bo nam lampy zgasły, a wy macie zapas. To pół na pół. Na co mądre mówią, nic z tego, nie podzielimy się. Rozsądne powiedziały, mogłoby nam i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. To jest strasznie okrutne. To jest niechrześcijańska postawa. Ale Jezus daje to jako przykład, że w czasach ostatecznych, kiedy głupie zbory zwrócą się o pomoc do mądrych zborów, to Jezus mówi, mądrość tych zborów będzie polegała na tym, że odmówią głupi. I za chwilę powiem dlaczego. I dlatego Jezus mówi, jesteście mądre. Jesteście mądre z dwóch powodów. Że macie zapas oliwy i że się nie podzielicie. Bo mogłoby wam zabraknąć i nam. A wtedy przyjdzie Pan Młody, czyli Pan Jezus i nikt nie wejdzie na ucztę. Te mądre mówią do głupich, idźcie sobie, kupcie. Kto sprzedaje? Jest bardzo ciekawy werset w Izajasza 55:1. W Izajasza 55 rozdziale, w pierwszym wersecie jest powiedziane, kto sprzedaje oliwę. Bóg mówi do Izajasza tak. O wszyscy spragnieni. Wszyscy, którzy mają pragnienie, chcą więcej i więcej żywej wody. Przyjdźcie do wody i wy, co srebra nie macie, przybywajcie. I jeśli jesteś ubogim bratem albo siostrą i nie stać cię na wiele fajnych konferencji chrześcijańskich, albo nawet nie stać cię na niektóre książki chrześcijańskie, żeby sobie przeczytać. Na nic cię nie stać, bo masz mało finansów. Bóg mówi, przybywaj do mnie i nawet jeśli nie masz srebra, czyli pieniędzy. Zaopatrzcie się w zboże i jedzcie, pójdźcie, zaopatrzcie się bez pieniędzy i bez zapłaty za wino i mleko. Po cóż macie wydawać srebro na to, co nie jest chlebem, a swój zarobek na to, co nie syci? Słuchajcie mnie, słuchajcie, a spożywajcie to, co dobre i dusza wasza uraczy się obficie. Werset ten mówi, przyjdźcie do mnie, do Boga, który gasi pragnienie i który karmi duchowo. O tym tu mówi. I możesz to zrobić bez pieniędzy. Ale musi ci się chcieć. Musisz po prostu powiedzieć, będę szukał Pana. A Pan Bóg napełni mnie swoją żywą wodą i Pan Bóg mnie nakarmi. Bo tak jest Bóg. I nie potrzebuje moich pieniędzy. O tym mówi Izajasz. I mądre mówią do głupich, idźcie sobie, załatwcie sprawę z Bogiem. Nie macie oliwy? Nie macie zapasu oliwy? Nie macie mądrości, nie macie obecności ducha, to idźcie z Bogiem, teraz załatwiajcie sprawę. Mądre zbory, pomimo tego, że przysnęły, bo czytamy w tej przypowieści, że wszystkie usnęły, i głupie, i mądre zbory, że w ogóle Kościół nie czuwał. Ale Bóg jest na tyle dobry, że nie lubi nas zaskakiwać w piżamie albo w majtkach. Pan młody, czyli Pan Jezus, wysłał przed sobą posłańca, który szedł i krzyczał: wstańcie i obudźcie się, bo Pan Jezus przychodzi. Jakiego posłańca Bóg pośle przed przyjściem Jezusa? Może pośle anioła, ale jeśli nie wierzymy w objawienie aniołów, to go nie przyjmiemy. Może pośle kogoś, kto przyjdzie na nabożeństwo i powie: tak mówi Pan, już wkrótce przyjdzie Jezus, a my powiemy: nie wierzymy w proroctwo, jesteśmy baptystami. A może ktoś z nas wstanie i mówi: miałem sen i Bóg mi mówił, że wkrótce przyjdzie do Giżycka, a my powiemy: nie wierzymy w sny, my traktujemy na poważnie Biblię. Siedź cicho. Jak Bóg się z nami skontaktuje przed przyjściem? Gdzie widzicie tego posłańca w Biblii, w Starym i Nowym Testamencie? Który to werset jest tym posłańcem? Znaczy, Pan Bóg jest dobry. Mimo że widzi, że śpimy sprawiedliwym snem, jesteśmy bardzo zajęci swoimi zajęciami codziennymi. Ktoś ostatnio mi powiedział, że na emeryturze jest jeszcze mniej czasu niż jak pracował. I mówi: ja nie wiem, co się dzieje. Mam emeryturę i w ogóle nie mam czasu. Mamy naprawdę masę zajęć. Sprzątanie, zakupy, promocje. Co to oznacza? Że śpisz. Duchowo to ty śpisz. I to dobrym snem. Ale Bóg nie lubi cię zaskoczyć w samych gaciach. Bóg pośle posłańca. Ale musisz posłańca posłuchać. Musisz się na posłańca otworzyć. Ale jeśli ty już sobie powiedziałeś, że nie ma żadnych posłańców, bo Biblia jest skompletowana, nie wierzysz już w słuchanie głosu Ducha Świętego, w proroctwa, sny i w nic, to jak przyjdzie posłaniec, powie: tak, jestem posłańcem od Jezusa. Nie wierzysz w żadnych posłańców. Ja jestem porządnie wierzącym człowiekiem. Dla mnie autorytetem jest tylko Biblia. Poszedł mi stąd. Mówili pastorzy, że przyjdą tacy i będą oszukiwać, że przychodzi Jezus. Ja tam się nie dam zaskoczyć. Śpię dalej. Wiecie, że Bóg mówi już w wielu miejscach na świecie, że już stoi u drzwi? Mój kolega był w Brazylii, w kościele. Powiem wam kilka słów o tym kościele. Kościół się zaczął 60 lat temu, w 50 roku, 1950. Zaczął się od 30 osób. 30. Spotkali się taki mały zborek jak Giżycko i zaczęli się modlić. Tak mocno się modlili i zaczęli mówić o Jezusie, że dzisiaj mają kilka milionów. To było 1950. Nie. 1550. To było niedawno. Mają kilka milionów. To są kościoły, które się nazywają Maranata. Jakbyście zobaczyli filmik, a ja widziałem, to wygląda jak spotkanie w Giżycku u baptystów. Wszyscy siedzą, nikt nie wstaje do uwielbienia, wszyscy śpiewają na siedząco, bardzo spokojnie, nikt nie krzyczy, jest masa tam uzdrowień. Jeśli ktoś z siedzących ma proroctwo, to zapisuje na karteczce, podaje prowadzącemu, a ten mówi: no, ma to sens z Biblią, i odczytuje. I dzieją się niesamowite rzeczy. Jeden z braci z tego kościoła wyszedł po nabożeństwie. Mają codziennie nabożeństwo. Codziennie po godzinę wieczorem. W niedzielę mają 2-3 godziny. Kiedy wyszedł po nabożeństwie i szedł do domu, usłyszał, jak Duch Święty do niego mówi: podejdź do tego faceta i powiedz mu o mnie. Podszedł i mówi: przepraszam Pana, Bóg mi kazał Panu powiedzieć, że Pana kocha i chciałem z Panem porozmawiać o Jezusie. On mówi: nie wierzę w takie bzdury. I odszedł. I Duch Święty mówi: idź za nim i powiedz mu jeszcze raz. Podszedł jeszcze raz. To nie był Polak. Porządny Polak, mężczyzna, drugi raz by nie podszedł. Polak nie lubi odrzucenia. Żeby jeszcze facet go powiedział: podszedł jeszcze raz. I facet mówi: daj mi Pan spokój, to są bzdury, ja nie jestem religijny. I słyszy, jak Duch Święty do niego mówi: idź za nim. Więc poszedł za nim, zobaczył, do którego bloku wchodzi, które drzwi się zamykają. Podszedł do tych drzwi. To na pewno nie był Polak. I zadzwonił. I otworzyły się drzwi i stoi mała dziewczynka, która ma 5 lat i mówi: tato, do ciebie. I ojciec wybiegł z żoną i się rozpłakali. Bo się okazało, że dziecko się urodziło głuche. Nigdy nie słyszało i nigdy nie mówiło. I cała rodzina się nawróciła. To są takie świadectwa. A zbór jest taki spokojny, stonowany, jak w Giżycku. I zakładają masę kościołów. W każdym mieście jest kościół, w każdej dzielnicy. Do 100 osób. Jak już mają 100 osób, dzielą kościół. W każdej dzielnicy zakładają kościoły. Mają nawet fabrykę, która produkuje kościoły, które stawiają w 70 dni. I ostatnio Bóg im powiedział, a przypominam, że zaczynali od 30 osób w 1950 i mają parę milionów. Ostatnio Jezus powiedział do nich, że za wolno się rozwijają. Że nie jest dobrze. Pomyślcie, co Jezus myśli o was. Kazał im wynajmować stadiony w Brazylii na 50 tysięcy osób i kiedy ogłaszają, że będzie ewangelizacja z uzdrowieniem, stadiony są pełne po 50 tysięcy ludzi i jeszcze ludzie przed stadionem stoją i już nie mogą wejść. Jezus mówi, za wolno się rozwijacie, bo już stoję u drzwi i za chwilę przyjdę. I tu podaję wam tylko jeden przykład. Brazylia. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale kościół baptystów w Brazylii zaczynał się 30 lat później niż polski kościół baptystów. Powiem jeszcze bardziej szokującą rzecz. Człowiek, który zaczynał kościół Brazylii baptystów, to był Polak. Dzisiaj kościół w Brazylii baptystów ma 2 czy 3 miliony. 2 czy 3 miliony baptyści w Brazylii. Zaczynali 30 lat później niż Polacy. Ile Polacy mają baptyści? Mamy tą utrzęsioną miarę. Tą właściwą. Dochowamy tej liczby, dopóki Jezus przyjdzie. Wytrwamy w tych 5000. Po co to mówię? Po to, żeby nam było przykro? Nie, po to, żebyśmy się obudzili. Nie mówię po to, żeby wszyscy po nabożeństwie weszli smutni i stwierdzili, pastor znowu się czepiał baptystów. Po co pracuję w tym kościele baptystów? Bo Bóg mi kazał tu pracować. I przysłał mnie tu po to, żeby odbudować jego kościół na Mazurach. Ale sam tego nie zrobię. Widzieliście murarza, który muruje sam dom w Giżycku? Albo pod Giżyckiem? Ile będzie budował ten dom? Widziałem takich facetów, którzy nie chcieli nigdy nikogo wynająć, tylko budują. Budują 20-30 lat. Kiedy budujesz dom, musisz mieć pomocników. Pastor nie jest w stanie zbudować kościoła. Pastor może to zrobić z kościołem. I nie wierzę w to, że Bóg chce, żeby było 40 baptystów w Giżycku. Bo ludzie idą do piekła w Giżycku i wokół. Wierzę w to, że będzie brakowało miejsc w tym budynku. Wierzę w to, że będzie tak, jak było przed II wojną światową. Że kościół w Giżycku baptystów miał 400 osób. I miał masę placówek wokół. W każdej wiosce. I że będą się działy takie rzeczy, jak za pierwszego baptysty Gottfrieda Alfa, który był Niemcem. Że kiedy głosił, to ludzie się trzęśli, padali i mówili obcymi językami. I były przeżycia zielonoświątkowe. Ale tego nie mówią pastorzy baptystyczni. Kiedy Gottfried Alf głosił, Duch Święty tak stępował, że ludzie się zachowywali jak zielonoświątkowcy. To nasz założyciel, Niemiec. Bóg w wielu miejscach świata mówi, że już stoi u drzwi i przychodzi. I czy jesteśmy gotowi? Czy możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy mądrymi pannami, czy głupimy? W Izraelu nawrócił się facet, który był rabinem z najbogatszej rodziny izraelskiej. Jednej z najbogatszych. Jego ojciec jest obrzydliwie bogatym Żydem. A jego syn był rabinem i się nawrócił do Jezusa Chrystusa. I tato wezwał go, posadził go naprzeciwko siebie i mówi tak. Kiedyś byłeś moim synem, ale odkąd stałeś się tym sekciarzem i uwierzyłeś w tego fałszywego Mesjasza Jezusa Chrystusa, nie chcę cię znać. Mój syn umarł. Nie ma cię. Wiecie, że ortodoksi żydowscy czasami robią pogrzeby? Kupują trumnę. Jeśli ktoś z nich przejdzie na chrześcijaństwo, to robią pogrzeb. Mówią, że Żyd umarł. Już nie jest Żydem. Stał się chrześcijaninem. I ojciec się go wyparł, ale mówi tak. Ponieważ kiedyś byłeś moim synem, możesz mnie o coś poprosić i ja ci to dam. Na co jego syn mówi tak. Tato, wiesz co? To ja bym chciał tą ziemię po proroku Samuelu, która do ciebie należy. A mówi, jest twoja. I facet zamieszkał w wiosce palestyńskiej, w środku wioski, gdzie sami Palestyńczycy. I on jako jedyny Żyd, chrześcijanin do tego, z żoną. I mówi, że mu masę psów otruli i ciągle mu robili problemy. I mówi, że byłem tak wściekły, że modliłem się tak jak Jan i Jakub. Boże, ześlij ogień na tą wioskę palestyńską. Stań w mojej obronie. Przecież wierzę w prawdziwego Mesjasza Jezusa Chrystusa. I Bóg do niego przemówił i powiedział, nie podoba mi się twoja modlitwa. Masz ich kochać i się o nich modlić. A pierwszą rzecz, którą zrobisz, to wsiądziesz na traktor i swojemu sąsiadowi Palestyńczykowi zaorzesz pole. A co on mówi? Zwariowałeś, Jezu? Przecież to jest mój wróg. A Jezus mówi, zrób tak. Siadł na traktor, zaorał pole sąsiadowi i stali się przyjaciółmi. I wiecie, ten człowiek, dlaczego nie mówię? Ten człowiek jest prorokiem. Tak dobrze słyszy głos Boga, a tego nie usłyszycie w dzienniku telewizyjnym, co teraz powiem, że ministrowie z rządu izraelskiego przyjeżdżają do niego na konsultację. Przyjeżdża taki minister nieoficjalnie, wchodzi do niego, pije kawę i mówi, co do ciebie mówi Bóg? Jak bym czytał księgę Jeremiasza. I to, co on mówi, to się dzieje. I kiedy wierzący ludzie z Polski, z którymi ja rozmawiałem, byli u niego w domu, ten prorok, który jest moim bratem w Chrystusie, powiedział, masz żonę? Mówił to do tych chłopaków z Polski. Masz żonę? Zaproś ją do kawiarni. Masz żonę? Idź z nią do kina. Masz żonę? Ciesz się. Bo Jezus już stoi u drzwi i będzie wielki ucisk. I nie będziecie mieli co jeść i nie będziecie mieli gdzie mieszkać. Przygotujcie się, bo Jezus już nadchodzi. Skąd on to wie? Zobaczcie, Bóg w wielu miejscach świata mówi o tym, że już przychodzi. Jezus powiedział, że Duch Święty, który mieszka w was, zapas oliwy, otwarcie się na moc Ducha Świętego, że Duch Święty powie nam, jak mamy się przygotować jako Polacy i mieszkańcy Giżycka na Jego przyjście. Na tym polega mądry zbór. Że mądre zbory poprzez moc Ducha Świętego przygotowują się na przyjście Jezusa. Że się przygotujemy materialnie. Nie będziecie mogli mieszkać w Giżycku, bo wam odetną wodę, światło, a w końcu was wyrzucą, jeśli nie zapłacicie czynszu. A nie zapłacicie, jeśli nie przyjmiecie znamienia bestii. Że mamy się przygotować duszewnie, emocjonalnie, psychicznie na przyjście Jezusa i na ucisk. Że mamy przygotować się duchowo na cierpienie i na ucisk. I to, co najważniejsze, mamy przygotować nasz charakter. Wielu ludzi, którzy mają nieprzygotowany charakter, czyli takie cechy jak wytrwałość, ufność, zaparcie się samego siebie, to wiecie, jak było w trakcie II wojny światowej. Człowiek wydawał człowieka, sąsiad sąsiada. W Warszawie tak było, kiedy wierzący Żyd baptysta przyszedł do niemieckiego pastora baptysty i powiedział, pomóż mi. Na co niemiecki pastor powiedział, nie mogę ci pomóc, bo nasz władca wydał dekret, że Żydom nie można pomagać, a mam być posłuszny władzy. Tak jest napisane w liście do Rzymian. Kiedy przychodzi okrucieństwo wojny, kiedy przychodzi trudny czas, to jeśli nie masz odpowiednich cech charakteru, to nie wytrwasz. Po to jest nam potrzebna moc Ducha Świętego. Żeby nie zaprzeć się Chrystusa, żeby wytrwać. Główno dowodzący siłami Stanów Zjednoczonych w wojnie w Kuwejcie, kiedy dziennikarz z nim rozmawiał, z głównym generałem, główno dowodzący całą armią amerykańską w wojnie w Kuwejcie, powiedział prostą rzecz do dziennikarza. Wojnę wygrywa się z powodu trzech rzeczy. Z powodu sprzętu wojskowego, jaki armia ma, wyszkolenie żołnierzy i charakter żołnierza. Ale gdyby musiał z dwóch rzeczy zrezygnować i zostawić sobie tylko jedną, to bym sobie zostawił charakter żołnierza. Bo jeśli armia ma najlepszy sprzęt i jest najlepiej wyszkolona, ale nie chce walczyć, to się podda. Charakter żołnierza, to co, kim jesteś, powoduje, że nic się nie złamie. Że będziesz trwał przy Chrystusie, że będziesz za Nim podążał. Charakter żołnierza. Wtedy jest gwarantowane zwycięstwo. Kiedy otworzymy sobie wcześniejszy rozdział z Ewangelii Mateusza, 24, cały 24 rozdział jest o czasach ostatecznych. Uczniowie zapytali Jezusa, jak to będzie z Twoim powtórnym przyjściem? Kiedy będzie koniec świata? I cały 24 rozdział to jest, że Jezus im tłumaczy, jak będzie z końcem świata. I kiedy popatrzycie sobie na 9 werset, to czytamy tak. Wtedy Jezus mówi, wtedy wydadzą was na ucisk, na udrękę i będą was zabijać. Że kiedy będzie koniec świata, kiedy będzie się wypełniała apokalipsa, to ci, którzy należą do mnie, będą zabijani z powodu mnie. Będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Z powodu imienia Jezusa Chrystusa będą nas nienawidzić wszyscy, wszystkie narody. Również Polacy, Polaków. To już nie będzie naród przeciw narodowi, ale będzie podział wierzący i niewierzący. I dalej mówi, wówczas wielu zachwieje się w wierze, będą wzajemnie się wydawać jedni drugich nienawidzić. A o czym mówi 10 werset? Że wierzący brat będzie wydawał wierzącego brata i się wyprze Jezusa. A wierząca siostra wyprze się wierzące siostry. To jest o wierzących, nie o poganach. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą, a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziemnie miłość wielu, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. To jest kolejny trudny werset dla tych, którzy wierzą w nieutracalność zbawienia. Ale to jest powiedziane, że musimy wytrwać do końca, żeby być zbawionym. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. I podobny fragment jest, dwa wersety w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, przeczytam. 18 rozdział Ewangelii Łukasza, 7 i 8 werset mówi podobną rzecz. Łukasz 18, 7, 8 mówi tak. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swych wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy nie będzie zwlekał w tej sprawie? To chyba nie ten fragment. Jest, źle sobie zapisałem, ale w Łukaszu jest taki werset mówiący o tym, że Jezus mówi, czy kiedy przyjdę, zastanę wiarę. Czy kiedy przyjdę powtórnie na ziemię, to czy zastanę wiarę, bo wielu się mnie wtedy wyprze. W czasach ostatecznych będzie taki ucisk, takie prześladowanie z powodu tego, że jesteś wierzący, że Jezus pyta się, czy zastanę wiarę. Zadam wam takie proste pytania, które odpowiedzi są oczywiste. Kto najlepiej nauczał Biblii i szkolił uczniów? Apostoł Paweł, apostoł Piotr czy Jezus Chrystus? Odpowiedź jest oczywista, że Jezus Chrystus. Kto potrzebuje najmniej czasu na wytrenowanie żołnierza, ucznia Bożego? Czy apostoł Paweł, czy apostoł Piotr, czy Jezus? Ile czasu szkolił Jezus swoich uczniów? 12 ich wybrał. 3,5 roku. Dokładnie tyle, co trwa wielki ucisk. Przez 3,5 roku Jezus szkolił swoich żołnierzy. Szkolenie było bardzo obfite. Mało kto z nas był tak szkolony, jak przez Jezus szkolił swoich uczniów. Spali z Nim, jedli z Nim, mogli Go o wszystko pytać. Widzieli masę cudów, znaków, wskrzeszeń zmartwych. Widzieli ataki na Jezusa. Czuli strach. Wielokrotnie Jezusa chciano zabić. Widzieli, jak mieszkańcy rodzinnego miasta Jezusa złapali Go, wielka banda mężczyzn, i ciągnęli Go na górę, na zaraz, żeby Go strącić. Oni tam byli. 3,5 roku. Dokładnie tyle, co wielki ucisk. Szkolił Jezus swoich uczniów. W 3,5 roku z faceta, który miał na imię Piotr, z wielkiego rybaka, wyobrażam sobie, że miał wielką łapę, brodaty facet, który uważał, że zawsze sobie da radę w życiu, miał własny biznes, miał własną łódkę, utrzymywał rodzinę. Twardy facet. Tak twardy, że wielokrotnie w trakcie 3,5 roku mówił: Jezu, ja też z Tobą na śmierć. Jezu, ja też. Ja się nie boję. Facet, który 3 razy się zaparł Jezusa. Ale kiedy Jezus zmartwychwstał, mu się objawił, mu wybaczył, Piotr przestał polegać na sobie. Zaczął polegać na Duchu Świętym i na mocy Ducha Świętego. I przestał się bać o swoje życie. I Jezusowi zajęło to 3,5 roku, jeśli o Piotra chodzi. A Pawła, który przyniósł Ewangelię do Europy i założył najwięcej kościołów, Pawła Jezus szkolił 14 lat, kiedy mu się objawił w drodze do Damaszku. 14 lat szkolił Pawła i dopiero wtedy w potężny sposób go użył. Jeśli jesteś wierzący, ile lat już jesteś wierzący? Ile lat cię już Jezus Chrystus szkoli? Do jakiego chodzisz kościoła? Jak myślisz, czy to jest głupi kościół, czy tępy, czy bez celu w nauczaniu o czasach ostatecznych? Bo to Jezus tak nazwał te kościoły z Ewangelii Mateusza. Do jakiego kościoła chodzisz i w jakim stanie duchowym ty się znajdujesz? Czy śpisz duchowo? Czy jesteś gotowy na przyjście Jezusa Chrystusa? Czy masz zapas oliwy? Czy nauczyłeś się słuchać głosu Ducha Świętego? Czy Bóg posyła swoje sny? Czy cię ostrzega? Bo On już stoi u drzwi. Bo jeśli nic nie odbierasz, to ten dzień cię zaskoczy. To, co włączysz w dzienniku telewizyjnym, cię niedługo zaskoczy. Więc chciałbym was zapytać, żebyście sobie sami w sercu odpowiedzieli, jakimi wierzącymi jesteśmy w Giżycku. Albo jeśli ktoś będzie tego słuchał na naszej stronie internetowej z Polski, niech sobie też zada pytanie. Jakim jestem wierzącym i do jakiego zboru chodzę? Bo teraz jest czas, żeby wyrobić w sobie charakter żołnierza Jezusa Chrystusa. Bo kiedy przyjdzie wielki ucisk, będzie za późno na wykształtowanie w sobie cech odpowiednich na wielki ucisk, na wojnę, na duchową wojnę. Bo Biblia mówi, Apokalipsa, że rozegra się wojna między aniołami Boga i diabelskimi. Głównodowodzący armią niebiańską, archanioł Michał, zetrze się z wojskami Lucyfera. I Apokalipsa mówi, że zrzuci Lucyfera i jego aniołów na ziemię. I kiedy smok spadnie, Apokalipsa mówi, na ziemię ze swoimi aniołami, rozejrzy się i powie, jak tu ładnie. Znacie ten werset? Nie, jest powiedziane w Apokalipsie, że rozejrzy się i powie, zostało mi mało czasu. Mam tylko 3,5 roku. I rozprawię się z tą bandą Żydów i z tą bandą chrześcijan. Tak jest napisane w Apokalipsie. Czy jesteś gotowy na spotkanie się ze smokiem? Prawdziwym smokiem, nie z bajek. Potężnym smokiem, wężem starodawnym. I z jego całą bandą demonów. A to jest już wkrótce przed nami. Bo jeśli nie wykształtujemy w sobie odpowiedniego charakteru, nie przygotujesz się materialnie, duszewnie i duchowo, to nie dasz rady wytrwać 3,5 roku, kiedy diabeł będzie rządził ziemią. Co się stanie z głupimi zborami, o których Jezus tutaj mówi? Pójdą po rozum do głowy i pójdą szukać Pana i prosić o więcej oliwy. Ale będzie za późno, bo to już jest przyjście Jezusa Chrystusa. Będzie za późno wtedy na kształtowanie charakteru w sobie. I czytacie tam, że te głupie panny nie weszły na wesele. Kiedy Pan Jezus przyszedł i zabrał swój kościół w Apokalipsie, te głupie zbory nie weszły na to wesele. Zostały im zamknięte drzwi przed nosem. Możesz wierzyć w nieutracalność zbawienia, ale to ci nie pomoże, taka wiara w dziwne nauki. Powiem wam ciekawe świadectwo. Pewien pastor w Stanach Zjednoczonych był bardzo znanym pastorem i usługiwał na wielkich konferencjach. Jest bardzo znaną osobą. I zawsze, kiedy usługiwał na potężnych konferencjach, gdzie ludzie przyjeżdżali i słuchali go, z przodu zawsze siedziało 4 braci, pogromców herezji. Wyjmowali takie duże zeszyty i notowali wszystko, co on mówił, a później obsmarowywali go we wszystkich czasopismach chrześcijańskich w Stanach Zjednoczonych i byli na każdej konferencji. To byli pogromcy jego herezy. I facet nie wytrzymał psychicznie i zaczął się modlić. I mówi: Jezu, albo zabierzesz tych czterech braci z moich konferencji, albo nie będę ci już posłuszny i nie będę nauczał na konferencjach i nie będę głosił, bo ja już nie mam siły. Oskarżają mnie o takie rzeczy, których ja nie powiedziałem i nie zrobiłem. A ludzie czytają te książki, te czasopisma chrześcijańskie i wierzą tym czterem braciom. No bo oni napisali, ci czterej bracia, że Bóg ich powołał do tego, żeby ciągle dbali o czystość Kościoła. I ten brat to heretyk. I tej nocy, kiedy się modlił, Bóg mu dał sen. Śni mu się, że Bóg go wziął do nieba. I pewien anioł go oprowadzał i pokazuje mu niebo, jak jest tam pięknie. I był zachwycony. I w pewnym momencie zobaczył, że kilku aniołów bardzo mocno pracuje przy pewnym posągu. Był jakiś taki posąg, wykuwali coś. I on pyta się, co to jest? Na co anioł mówi, chcesz zobaczyć? Z bliska? A on mówi, tak, to jest tak piękne. I to było czterech aniołów, którzy mocno pracowali. I kiedy podeszli bliżej, to zauważył, że ten posąg to on. Że twarz tego posągu to jest on. I anioł mówi, a chcesz się dowiedzieć, którzy to ci czterej aniołowie, którzy tak mocno pracują nad twoim charakterem i pięknem duchowym? I pokazał mu anioł tych czterech braci, którzy ciągle za nim jeżdżą i obsmarowują go we wszystkich czasopismach chrześcijańskich. Kiedy się obudził, klęknął, podziękował Bogu za tych braci i nie mógł się doczekać następnej konferencji chrześcijańskiej. I pojechał na tą konferencję i ci bracia byli z przodu. I kiedy zanim się zaczęła konferencja, podszedł do nich, każdego uściskał, wycałował i powiedział: nawet nie wiecie, jak jestem za was wdzięczny Bogu. I przestali za nim jeść, bo stwierdzili, że zupełnie zwariował. Wiecie, co Bóg zrobił? On myślał, że ci czterej bracia go prześladują. On myślał, że to są jego przeciwnicy. A to Bóg ich nasłał, żeby kształtować co? Jego charakter, jego piękno. Bo Biblia mówi, że człowiek szlifuje człowieka. Że charakter człowieka szlifuje drugi człowiek, prawda? Mądre zbory dlatego odmówiły pomocy tym głupim. Bo mądre zbory wiedziały, że nie da się wykształtować charakteru z dnia na dzień. Bo kiedy włączysz dziennik telewizyjny i dowiesz się, że jeden facet rządzi całym światem i mówisz, o Jezu, to antychryst. A wierzyłeś w to, że nieważne jak żyjesz, ale będziesz w niebie, masz nieutracalność zbawienia. Wierzyłeś w to, że nie będziesz porwany przed tym, jak zanim włączysz dziennik telewizyjny, ten pan dojdzie do władzy. I nie wykształtowałeś w sobie takich cech charakteru jak pasja dla Jezusa, oddanie, zero bojaźni, że się niczego nie boisz, że we wszystkim ufasz Jezusowi, że jesteś odważny i walczący. Kiedyś poznałem chrześcijankę, prostą dziewczynę z Sandomierza, która powiedziała mi taką prostą rzecz. Sebastian, wiesz co? Jak zdaję sobie sprawę, że z czegoś się bardzo boję, to idę i to robię. I mi wychodzi. Za każdym razem, mówi, kiedy zdałam sobie sprawę, że czegoś się boję, obawiam, to wchodziłam w to i strach mija. I stała się walcząca i odważna jak lwica. Ale kiedy włączysz sobie dziennik i zobaczysz, że diabeł już rządzi światem, to nie będziesz mogła klęknąć i powiedzieć: Jezu, a teraz ześlij na mnie Boży charakter, bo nie dam rady. Bo charakter się kształtuje czasami przez lata. I Jezus szkolił swoich uczniów 3,5 roku, a Pawła 14 lat. A mnie szkoli 45 lat i nadal ma problemy. I jest dużo do poprawy w życiu pastora Sebastiana. A ile jest do poprawy w twoim życiu? Jesteś odważny jak lew albo lwica? Jesteś gotowy na wojnę w Polsce? Zobaczcie, jak ludzie wierzący się boją Putina. A powiem wam, Putin w porównaniu ze smokiem, który spadnie na ziemię, to jest prysz na tyłku tego smoka. Putin jest nikim w porównaniu z diabłem, który przyjdzie i tu będzie rządził. Jesteś gotowy na wojnę duchową? To są głupie zbory. Głupie to te, które się nie przygotowują na wojnę z Antychrystem. Duchową wojnę. Ani materialnie się nie przygotowują? Bo trzeba będzie się wynieść z miasta Giżycka na wieś? Niektórzy już dobrze się ustawili. Także możecie z nimi porozmawiać, jak się obrabia ziemię po nabożeństwie. Trzeba się przygotować psychicznie i duchowo. Pomyśl przez chwilę, czy znajdujesz czas na to, żeby szukać mocy Ducha Świętego, więcej oliwy? Czy znajdujesz czas, żeby nauczyć się słuchać głosu Ducha Świętego, bo On ma ci mówić o czasach przyszłych? Czy znajdujesz czas i pozwalasz Bogu kształcić swój charakter? Czy modlisz się i czytasz Biblię z wiarą, aby Bóg cię przygotował na wielki ucisk, na to, co przed nami? Mądre zbory można poznać po tym, że spotkania modlitewne w takich kościołach kwitną. Żyjemy w trudnych czasach. I spotkanie modlitewne, które mamy w piątek, powinno być obfite w ludzi. Ludzie powinni tam wołać i modlić się. Widziałem zdjęcie z jednego miasteczka ukraińskiego, które jest na granicy frontu. Wiecie, co ludzie robią? Na głównym placu tego miasteczka, ze wszystkich kościołów, nieważne, czy to prawosławny, katolicki, baptystyczny, czy zielonoświątkowy, przychodzą zawsze o tej samej porze, klękają i się modlą: Boże, ochroń nasze miasto przed Putinem. I nie ma tam bombardowania. I wierzą w to, że tak długo, dopóki będą się modlić, front nie przyjdzie w ich kierunku. Mądry kościół to jest ten, który można poznać po modlitwie, który modli się i mówi: Boże, objaw nam czasy przyszłe, mów do nas. Mądre zbory to te, co szukają mocy Ducha Świętego, zapasu oliwy. Mądre kościoły to są te, które praktycznie nauczają o czasach ostatecznych, jak się przygotować na to, co przed nami. Mądre kościoły to te, które mają relacje miłości, że już teraz kocham brata i siostrę. Bo kiedy przyjdzie czas wojny, duchowej wojny, kiedy teraz jest mi trudno brata czy siostrę ze zboru miłować i plotkuję za jego plecami, to jak przyjdzie czas wojny, to wcale mi nie będzie bliżej do niego. Mądre kościoły to jest te, które wchodzą w nowe biznesy i pomnażają finanse. I Bóg chce błogosławić wszystkim, którzy chcą robić duże pieniądze. Bo chce, żebyśmy się napełnili obfitością finansową, bo będziemy musieli kupić ziemię, bo będziemy musieli się wynieść z miast, bo będziemy musieli pomóc tym, których nie stać na to finansowo. To jest mądry kościół, że praktycznie przygotowujemy się na przyjście Jezusa i duchowo, i materialnie. A z mądrością i zapasem oliwy jest tak. Ostatni werset. Z mądrością, którą mamy od Boga i z zapasem oliwy, można to poznać po tym. 25 rozdział i werset 29 Mateusza. Każdemu bowiem, mówi Pan Jezus, kto ma, będzie dodany. Każdy z was, kto ma przynajmniej odrobinę zapasu oliwy, Jezus mówi, i widzę, że ci zależy na większym zapasie oliwy, dodam ci. Także nadmiar mieć będziesz. Jeśli ktoś szuka mocy Ducha Świętego i Bóg widzi, że się starasz, że szukasz obecności Ducha, to Jezus mówi, dodam ci. Kto nie ma oliwy, zapasu, zabiorą nawet to, co ma. Nawet tą niewielką ilość oliwy, którą masz, zabiorą i powiedzą, nie znam was. I zobaczcie, to powiedział Jezus Chrystus. Jeśli masz niewielki zapas oliwy, nie szukasz obecności Ducha Świętego, mojej woli, nie przygotowujesz się na przyjście moje, temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma i powiedzą, nie znam was. I mówi to do wierzących Jezus. Nie mówi to do pogan, bo poganie w ogóle nie mają w sobie oliwy. Bo nie znają Ducha ani Jezusa. To jest szokujący werset. Bóg chce, abyśmy się przygotowali na Jego przyjście i ma dobre myśli o nas. Kocha nas i wysyła posłańców. Wysyła posłańców i mówi: obudźcie się, mój Kościele, bo stoję u drzwi. Otwórzcie się na moc Ducha Świętego. Przestań tak mocno zabiegać o to, co na tej ziemi, bo to wszystko idzie w ogień. Czy jesteś gotowy na moje przyjście? Czy słyszysz głos Ducha Świętego? Czy Bóg wprowadza cię w nowe rzeczy? Bo jeśli nie, to obudź się, bo stoję u drzwi. Amen.